Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone dziś w obronie polskich lasów. A naszymi gośćmi w studium Piotr Nalewajek, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego Budowlani. Kłaniamy
Cześć
się,
Boże,
Panie Przewodniczący. Daszbur. Jest z nami również wiceprzewodniczący Związku Witold Pieniążek, jednocześnie przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Leśnictwa Związku Zawodowego Budowlani. Kłaniamy się, Panie Przewodniczący.
Szczęść Boże.
I z samej Hajnówki Mariusz Agiejczyk, leśnik, też Związek Zawodowy Budowlani. Kłaniamy się.
Szczęść Boże.
Panowie, jesteśmy po pierwszej części telewizyjnej i teraz czas na wprowadzenie naszych słuchaczy w problemy, w życie leśnika, w kwestie lasów polskich, byśmy potem mogli podjąć dialog z naszymi słuchaczami. Potrzebujemy usłyszeć, co słychać w polskim lesie. Oprócz tego pozdrowienia Daszbur. Prosimy, pan przewodniczący Piotr Nalewajek, potem pan przewodniczący Witold Pieniążek i pan leśniczy Mariusz Agiejczyk.
Witam serdecznie wszystkich państwa. Co słychać w lasach? Przede wszystkim pojawiły się pewne obawy, i to obawy uzasadnione, jaka czeka przyszłość polskie lasy. Ostatnie decyzje pani minister klimatu i środowiska, które wprowadziły ograniczenia praktycznie na 20 bodajże jeden nadleśnictwach, łącznie około 100 tysięcy hektarów zostało albo całkowicie wyłączone z prowadzenia gospodarki leśnej lub częściowo. No są pewne obawy, jaka przyszłość, do czego to zmierza, jaki cel się z tym wiąże, jaki cel przyświeca takiemu, a nie innemu działaniu.
Co to znaczy wyłączone z gospodarki leśnej?
Wyłączone z gospodarki leśnej to są drzewostany, czy tam powierzchnie, w których my jako leśnicy nie możemy prowadzić zrównoważonej gospodarki, do czego jesteśmy powołani. Leśnicy prowadzą tą zrównoważoną gospodarkę wielofunkcyjną, tak jak już mówiłem w telewizji, skierowaną przede wszystkim na te względy, walory środowiska, walory społeczne i też oczywiście gospodarcze, zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe od 1924 roku. Mamy stulecie w tym roku i wielkie obawy, czy przypadkiem ktoś
jaki jest
tymi
cel
działaniami
tych ograniczeń? Nie możecie prowadzić gospodarki leśnej, jak jest tłumaczone. Przyczyny tego i jakie cele ma osiągnąć to ograniczenie?
Cele rzekomo zmierzają do tak zwanej ochrony środowiska, biernej ochrony środowiska, czyli założenie jest takie, że jeżeli wyrzucimy człowieka z tych lasów, jeżeli ograniczamy możliwość ingerowania w tą przyrodę, to ta przyroda oczywiście będzie się kształtowała samoczynnie i przez to pojawi się nam wielka bioróżnorodność, bliżej nieokreślona, do którego zmierzają środowiska NGOsy, jak to mówimy, ekologiczne, aczkolwiek my jako leśnicy też jesteśmy przyrodnikami i ekologami i tak też się czujemy. Natomiast obawy są takie, że z tego środowiska wyrzuca się człowieka, ogranicza się możliwość mu funkcjonowania, przede wszystkim prowadzenia czynnej ochrony lasu. Siłą rzeczy prowadzimy tę gospodarkę, która zmierza od, że tak powiem, momentu posadzenia aż do ostatnich dni, że tak powiem, lasu. W międzyczasie prowadzimy różne zabiegi, które powodują czy umożliwiają pozyskanie drewna, które jest odnawialnym źródłem energii, którego nie jest w stanie zastąpić nic. I teraz jeżeli ktoś myśli, że to drewno czym zastąpi, to bardzo mocno się myli. Z czym to się wiąże? Ograniczenia wiążą się przede wszystkim z tym, że mamy różne czynniki, które oddziaływują na nasze lasy. Są to patogeny, szkodniki w różnej formie, ale też czynniki abiotyczne, które oddziaływują na nasze lasy i my jako leśnicy robimy wszystko, żeby ta trwałość lasu była zachowana, czyli jeżeli już usuwamy drzewostan, który osiągnął swój wiek i należałoby go usunąć, to w to miejsce wprowadzamy nowe pokolenie. Ja tylko dodam, że na hektarze lasu takiego, który już osiągnął swój wiek dojrzały, rośnie około 500 drzew, od 400 do 500 drzew. I to są drzewa, które już przestają nam produkować tlen. W zasadzie ten bilans produkcji tlenu jest praktycznie zerowy. I w to miejsce wprowadzamy na przykład przy sośni około 10 tysięcy nowych drzewek, które stają się niesamowitym potencjałem do produkcji tlenu.
Człowiek przeszkadza przyrodzie, czy człowiek pomaga przyrodzie?
Człowiek jest elementem przyrody. Jeżeli nikt sobie tego nie zdaje sobie sprawy, to bardzo grubo się myli. Człowiek bez przyrody nie może funkcjonować.
Czy rozumność człowieka przeszkadza przyrodzie, czy pomaga przyrodzie?
Ojcze, jeżeli byśmy przeanalizowali to, co leśnicy w Polsce osiągnęli przez te 100 lat, jak doprowadziliśmy do tego, że zwiększyła nam się lesistość w Polsce z 20% po wojnie do 30% w chwili obecnej, ze 150 metrów sześciennych na hektarze masy drewna do 280, no to mówi samo za siebie, czyli idziemy w tym kierunku, żeby ten potencjał nam wzrastał, żebyśmy mieli lasy naprawdę zdrowe i każdy, kto chciałby cośkolwiek powiedzieć o lasach i o naszej pracy, to powinien tam się udać, zobaczyć i dopiero wtedy oceniać, a nie wyciągać wnioski na podstawie, moim zdaniem, hejtu, który rozlewa się niesamowicie w ostatnim czasie. Nie wiem, do czego to zmierza. Czy ktoś ma jakieś założenie, żeby zdyskredytować polskie lasy, zdyskredytować leśników i wmówić społeczeństwu, że leśnicy są B. A my jesteśmy grupą społeczną niesamowicie do tego przygotowaną. I poprzez kwalifikacje zdobywane na różnych, w różnych szkołach, ale też przede wszystkim praktyka. Do tego dodam jeszcze to nasze dziedzictwo pokoleniowe. W większości są to pracownicy, którzy wywodzą się z rodzin leśnych, z trzeciego, czwartego pokolenia.
W obronie polskich lasów Piotr Nalewajek, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego Budowlani. Panie przewodniczący, jeżeli mówimy o takim przyroście tego dobrostanu drzew i lasów polskich, to oczekujemy też porównania, bo lubimy porównania z innymi krajami w Europie, czy też z innymi państwami na świecie. Jak wygląda gospodarka leśna w Polsce w porównaniu z innymi państwami podobnymi, podobnie funkcjonującymi, czy też niefunkcjonującymi w innych państwach, takich gospodarstwach leśnych jak Polskie Lasy Państwowe?
Mamy co roku wydawany tak zwany raport stanu o lesie. Ten raport jasno i wyraźnie wskazuje, jakie są trendy nie tylko w Polsce i w Europie, bo wystarczy tylko spojrzeć na lesistość naszego państwa, która ciągle wzrasta i porównać do innych państw. Wydawałoby się, że w niektórych państwach mamy tą lesistość większą, tak jak w Hiszpanii, gdzie w porównaniu do Polski lesistość wykazana jest na poziomie 37%. Ale jak się okazuje, zasobność masy drewna w takiej Hiszpanii to jest tylko 66 metrów, a u nas jest to ponad 287 metrów.
Na hektar?
Na hektarze. Zasobność z której my oczywiście, na której powiedzmy gospodarujemy i oczywiście pozyskujemy określoną masę. Mamy jasno i wyraźnie określone kryteria. Nigdy nie zdarzyło się w historii Polski, żebyśmy wycięli więcej masy niż jej przyrasta.
Ile wycięliśmy w tamtym roku?
W tamtym roku wycięliśmy około 40 milionów metrów sześciennych. 3 tysięcy, przepraszam. 40 tysięcy metrów sześciennych. Milion. 40.
No ustalimy, ale tam są procenty chyba też bardzo istotne z tego, co mogli.
40 milionów jest to około 50% przyrostu masy drewna, która nam przyrasta.
Czyli przyrasta powiedzmy 100%, to jest te 260 coś tam z kawałkiem i połowę z tego...
Nie, te 260 to jest masa, która... 287 to jest masa, która znajduje się na hektarze. To jest taki zasobność, czyli zasób masy drewna na hektarze.
Mhm. W obronie polskich lasów przewodniczący organizacji międzyzakładowych pracowników leśnictwa Związku Zawodowego Budowlani Witold Pieniążek.
A ja bym chciał się skupić, bo Piotr już praktycznie powiedział wszystko na temat tej makro gospodarki leśnej. Chciałbym się skupić na ludziach, którzy w tej chwili gremialnie z niewiadomego klucza są usuwani ze stanowisk. To jest niepokojące. Ja rozumiem, że no, zmieniła się władza i trzeba zmienić dyrektorów regionalnych, dyrekcji generalnego trzeba było zmienić, zmienił się minister. To wszystko rozumiem, nie? Ale zaczęły się już zmiany na tych niższych szczeblach. Podejrzewam, że one się nie zatrzymają tak prędko. A ciekawe jest to, że no, nawet nie zmieniani są tylko ci nadleśniczowie, którzy są powoływani, załóżmy, w ostatnich 8 latach. Bo mamy przypadki, że znamy przypadki, że zostali odwoływani dyrektorzy, nadleśniczowie, którzy 21 lat prowadzili nadleśnictwo. To jest niepokojące zjawisko. To nie bardzo jesteśmy w stanie przewidzieć nawet, jak bardzo głęboko te zmiany mogą sięgnąć. My jako Związek Zawodowy będziemy bronić ludzi, będziemy bronić wszystkich pracowników. To też są leśnicy, nadleśniczowie i dyrektorzy też są leśnikami. Będziemy również ich bronić. Ja rozumiem, że zmienią stanowisko, ale pozostaną w lasach. Ich zasób wiedzy, potencjał jest przeogromny i nie bardzo można go wyrzucić na śmietnik, tak zupełnie bez zagospodarowania.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wiadomo, że współpracuje z leśnikami, współpracuje z ministerstwem. Natomiast czy w ministerstwie jest komórka, czy są osoby, które z wykształcenia, z doświadczenia są leśnikami, by doradzać panie minister?
No nie mamy takiej informacji. Chyba w tej chwili ministerstwo tak bardzo się zmieniło, że leśników w Ministerstwie Środowiska chyba już nie ma.
Co to znaczy dla leśników?
To znaczy, że ministerstwo jest przejęte przez bliżej nieokreślone grupy, które chyba no, nie działają na korzyść lasów, albo mają zbyt małą wiedzę o gospodarce leśnej, co potwierdzane jest wieloma spotkaniami, na których bywamy, czy my, czy nasi koledzy. I no to już jest, no nie będę szkalował, ale to są formy anegdot, które opowiadamy sobie no, z tych spotkań. Jaka wiedza jest u przedstawicieli ministerstwa?
Panie przewodniczący, jest też pan pedagogiem, z tego co wiemy, zresztą prawie każdy leśnik jest pedagogiem, jeżeli spotykamy to nie tylko dzieciom, młodzieży, ale różne akcje takie edukacyjne, informacyjne prowadzone są przez nadleśnictwa. Natomiast 10 stycznia dowiedzieliśmy się od pani minister, że dziś wkracza nowa filozofia myślenia o lasach, drzewach, o przyrodzie i środowisku. To znaczy się, że do tej pory była stara filozofia, zła filozofia, ta nowa będzie lepsza. Jak pan to ocenia, jak to pan tłumaczy studentom?
Odpowiem w taki sposób. To, co powiedziałem, mówię przeważnie na tych zajęciach. to gdzie byliśmy przez te ostatnie 100 lat? Że no,
mamy nadzieję, że w lesie, a teraz gdzie będziemy?
No, gdzie byliśmy? Nie? Jeżeli ja im pokazuję na każdym kroku właściwie cuda w tym lesie, których by, gdybyśmy chociaż w połowie to, co nam zarzucano, żebyśmy w połowie czynili tak w tym lesie, to nie byłoby takiego bogactwa roślinnego, zwierzęcego, takiej mozaiki gatunków, które tam występują. Nie było tyle by miejsc chronionych. No tu nawiążę do tego, co rozmawialiśmy już na wizji. To my robiliśmy sieć Natura 2000. Co prawda pomagali nam w tym i naukowcy z różnych uczelni. Robiliśmy tą sieć Natura 2000 i widać, jakie mamy przeogromne bogactwo, gdzie no, są gatunki, które w Europie są uważane już za wymarłe roślin, owadów, a u nas są powszechne, występują w większości naszych lasów. Pewnie nie chwalimy się tym, bo zaraz byśmy mieli nawał jakichś dziwnych ludzi, którzy chcą je podglądać, a to na pewno im nie pomoże.
Ta nowa filozofia została zadeklarowana, objawiona przynajmniej w tym haśle podczas wręczenia powołania na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych panu Witoldowi Kossowi. W tle była taka bardzo ciekawa grafika i hasło: zielona przyszłość lasu. Czyli jeżeli przyszłość lasu jest zielona, to do tej pory była jaka? Brunatna, kolorowa, czerwona, tęczowa?
Czas pokaże, historia nas potem osądzi. Wszyscy widzą, jakie są w tej chwili lasy, że są zielone. Moim zdaniem są bardzo zadbane. Reagujemy na każde zagrożenie. Jeśli damy sobie kilka lat czasu, zobaczymy, jak one się zmienią. Jeśli ta idea wejdzie w życie.
Panie
przewodniczący, że nie będzie łatwo.
Nie jestem leśnikiem, las kocham, lubię, szanuję, zachowuję się w nim tak, jak mnie wychowano, jak mnie nauczono jednocześnie. Natomiast wiem z uprawy ziemi, że jeżeli ziemię pozostawi się w ugorze albo zasieje się kulturalną trawę, mniej lub bardziej bogatą w różnorodność, to żeby na tej roli, czy na tej ziemi przywrócić gospodarkę, prawda, i coś zacząć uprawiać, to trzeba wiele trudu i nie da się tego zrobić w ciągu 2-3 dni. Jeżeli mówimy tutaj, panowie udowadniają nam to ze swojego doświadczenia, swojej wiedzy, że prowadzą lasy państwowe gospodarkę leśną. Teraz słyszymy, że ma przez ograniczenia powstać tak zwany ugór leśny, czyli coś tam będzie sobie, przyroda sobie sama będzie radzić, to proszę mi powiedzieć, jak mamy czekać powiedzmy 10 lat czy 15 lat, jakimi siłami, jakimi środkami doprowadzimy do tej różnorodności, do tego bogactwa, do tej uprawy, czyli czegoś świadomego, czegoś przemyślanego.
Czy któryś z krajów europejskich ma większe bogactwo, różnorodność niż nasz?
Proszę mnie nie pytać, proszę mi odpowiedzieć.
No, przepraszam, to nawyk z tych zajęć ze studentami. Mało jest takich krajów, które mogą się pochwalić większą różnorodnością. Mamy wszystkie typy siedliskowe, jakie chyba są w Europie. I mnie się wydaje, że i wszystkie rodzaje lasów, jakie mamy. Pielęgnujemy w każdym
Stanie, gdy przestaniemy pielęgnować, bo słyszę od pana przewodniczącego nalewajki, że idą ograniczenia, żeby nie pielęgnować. Jak szybko postąpi degradacja i jak długo, jakimi środkami, jakimi siłami trzeba to potem odbudować i kim odbudować?
No, to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć. W każdym razie znamy, mniej więcej możemy przewidzieć, co się wydarzy. Czyli prawdopodobnie wejdą nam szkodniki i nie jest to ochrona przyrody, tylko ochrona lasu, ochrona przyrody jest elementem ochrony lasu. Wejdą nam szkodniki, z którymi bez szybkiego działania, nie biurokratycznego, takiego, że będziemy najpierw się pytać ministerstwa, czy możemy tam wejść, czy i kiedy. No wiadomo, to jest droga biurokracji, bo wtedy, kiedy oni nam odpowiedzą, że tak, możecie tam wejść, to już będzie pozamiatane, nie? Owad w typie kornika rozmnaża się do miesiąca czasu, to maksymalnie. Do tego czasu tego owadu nie powinno być już w lesie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które drzewa zostaną zaatakowane, możemy tylko obserwować i te, które są zainfekowane lub zaatakowane, możemy wyciąć i po prostu przenieść je poza las, żeby się nie nastąpił gradacyjny wylot. Dla przykładu, to żeby nie było. Jeden kornik no, potrafi rozmnożyć się do od 80 do 400 sztuk. Czyli jedna para, no, przepraszam, jedna para
kornika. W ciągu miesiąca.
W ciągu miesiąca. Różne gatunki różnie to mają, ale w ciągu
jednym,
miesiąca.
W jednym drzewie ile potrafi być?
O! Spytam się, ile? Tysiąc?
Kilka tysięcy.
Tysiąc par, tak?
No, kilka tysięcy.
No kilka tysięcy par. Popytam się z fachowca, który przeżył ten eksodus Puszczy Białowieskiej. My nie dopuszczamy do takich rzeczy.
Nawet 10 wgryzów. Także.
No tak.
Dobrze. W obronie polskich lasów Mariusz Agiejczyk, leśnik i też Związek Zawodowy Budowlani.
No przede wszystkim taką ogromną wartością to jest, że Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem państwowym, jak sama nazwa mówi, to te przedsiębiorstwo państwowe opiekuje się od 100 lat powierzonym mieniem. No i jak słyszymy, że lasy nie są leśników, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Lasy należą do społeczeństwa, ale też nie do końca mogę się zgodzić, bo to jest majątek Skarbu Państwa. Ten majątek Skarbu Państwa dostaliśmy od naszych poprzedników, czyli dostaliśmy taki depozyt, który mamy zachować, a wręcz go pomnożyć, aby przekazać naszym następcom, naszym dzieciom. To jest taka wartość uniwersalna, takie przedsiębiorstwo, bo prawdopodobnie nie ma takiego modelu leśnictwa nigdzie w świecie i co tu ukrywać, myślę, że duża część społeczeństw z zachodu nam tego modelu zazdrości. Proszę sobie wyobrazić, że do lasów państwowych można wejść o każdej praktycznie porze, tak? Można się poruszać. No wiadomo, że będą ograniczenia w miejscach, gdzie na przykład doszło do uszkodzenia takiego lasu, gdzie powierzchnie zostały zdegradowane, gdy występuje zagrożenie pożarowe, ale cały czas poza tymi okresami wyznaczonymi ściśle, gdy grozi niebezpieczeństwo, czy to dla przyrody, czy dla człowieka, który jest w tym lesie, ten las jest dla społeczeństwa otwarty. Możemy tam zbierać grzyby, możemy jagody, uprawiać sporty, jeździć rowerem, biegać. Są szlaki rowerowe, są szlaki piesze, ludzie prowadzą rekreację, uprawiają właśnie sport i to jest przede wszystkim ta rola społeczna. Mało tego, tak jak z mojego doświadczenia, a mieszkam właśnie w Puszczy Białowieskiej, to lasy państwowe są jakby taką atrakcją, gdzie zwiększają ofertę dla turystów. A region jest unikatowy na skalę światową, tak jak obiekt światowego UNESCO. I tutaj, aby zachować ten cenny obiekt dla przyszłych pokoleń i zachować status obiektu światowego dziedzictwa, należy również dać możliwość i czerpać korzyści dla mieszkańców tego regionu. I ci mieszkańcy tego regionu żywią pewne obawy, że pewne rzeczy czy projekty ustaw, które teraz niedawno się ukazały, nie były z nimi konsultowane. I to jest właśnie ten problem, że czasami przez chęć ochrony czy przez chęć zawłaszczenia sobie tylko decyzji tracimy te wartości, które przeświecają nadrzędnym celom tego obiektu i lasom państwowym, czyli żeby zaspokajać te również społeczne cele. I tutaj jest duża rola do dialogu takiego pomiędzy różnymi grupami, ale przede wszystkim trzeba się wsłuchać w głos mieszkańców, bo ci mieszkańcy są tam od wieków, są związani z tą ziemią, mają różne wspomnienia i różne karty historii się przez tę ziemię przewalały i różne doświadczenia. I czasami zapisy, które mówią o wywłaszczeniu, które mamy w ustawie o przyrody żywcem wzięte, w takiej ustawie budzą niepokój. Dlatego to trzeba wszystko dokładnie ludziom wyjaśniać, opisywać, zapisywać tak, żeby zabezpieczyć ludzi i jednocześnie obiekt Puszczy Białowieskiej. No i też myślę sobie tak czasami z mojego doświadczenia, gdy pracuję już tam 30 lat, że czasami ludzie sobie wyobrażają tą puszczę inaczej. Czasami mają inne oczekiwania. Każdy coś oczekuje i każdy wyobraża sobie to na swój sposób. I ciężko wszystkich zadowolić, więc rolą leśnika również poza Puszczą Białowieską jest te wszystkie role pogodzić, żeby wszystkie strony były zadowolone. I z tym się zgadzam, ale przede wszystkim kierujmy się merytorycznymi podstawami, doświadczeniem Lasów Państwowych, pracowników, którzy naprawdę są w tym kierunku kształceni, mają podstawy teoretyczne, jak i też wiele, wiele lat praktyki, której tak naprawdę inne zawody nie mają i nie ponoszą odpowiedzialności za stan lasów w Polsce. Taką osobą, którą jest odpowiedzialny za stan lasów w Polsce, literalnie jest wymieniony nadleśniczy. To on odpowiada za wszystkie zdarzenia, które się wydarzają na terenie nadleśnictwa. I to z jednej strony to jest wielka odpowiedzialność, z drugiej to jest wielki zaszczyt, z trzeciej strony wymaga niesamowitego poświęcenia i prowadzenia, bo bierze się odpowiedzialność za ludzi, za społeczeństwo oraz za teren, którym się zarządza, czyli te lasy. Myślę, że taki model właśnie jest unikalny i my mamy tak przepisy skonstruowane, że ta odpowiedzialność na leśniku jest skoncentrowana i leśnik ją cały czas czuje. Nie wiem, czy inne zawody, czy inni ludzie czują tą odpowiedzialność. Może w sercu ją mają i chcą zrobić dla środowiska coś dobrego i każdy z nas może te małe kroki robić, ale ta odpowiedzialność leśników jest ogromna, bo od administracyjnej poprzez karną, więc staramy się zarządzać jak najlepiej i z całej siły wykonujemy swoje zadania w sposób rzetelny, aby te zadania były realizowane i godzimy różne przeciwstawne interesy.
W niedzielę w Hajnowce przy pomniku Piłsudskiego odbyła się prezentacja stanowiska mieszkańców wobec projektu ustawy o ochronie Puszczy Białowieckiej. W jakim wymiarze puszcza na nowo jest zagrożona?
Puszcza. No to jest obiekt światowego dziedzictwa.
Na czym polega to stanowisko też? W czym ono się wyraża?
Wyraża się tym, że ludzie po prostu dowiedzieli się o ustawie, która nie była skonsultowana ani z samorządami. Ona powstała prawdopodobnie w przeciągu 3 lat. Taka informacja się pojawiła w Senacie. Pracowali nad nią prawnicy, senatorowie oraz NGOsy. Zaproszono samorządy, samorządowcy przyjechali, przedstawiono im projekt ustawy. No i się nie dziwię reakcji dla samorządowców, którzy pracowali nad zintegrowanym planem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa, gdy dostali coś takiego nowego, z którym nie mieli nawet chwili czasu, aby się zapoznać. No i to na pierwszy rzut oka wygląda na taką ustawę dosyć represyjną w stosunku do społeczeństwa, ale nie tylko tam zamieszkającego, przepraszam, ale również co do rozwoju turystyki. Kilka opinii, które na szybko się pojawiły od profesorów prawa po profesorów biologii, no potwierdzają te obawy, więc tutaj jakby nie było, no, jest potrzeba dialogu i zrobienia porządnej tak naprawdę ustawy, która by mogłaby te wszystkie sprawy uregulować, jak również pogodzić wszystkie interesy.
Na portalu bielsk.eu czytam. Wiec potraktowano jako partyjny, bo zabrakło na nim choćby burmistrza lub starosty. Byli lokalni samorządowcy, m.in. Mikołaj Janowski, ale nie zabierał głosu i trzymał się jakby z boku. Podobnie jeszcze kilka innych osób z różnych opcji politycznych. Obrona lasów państwowych jest i Puszczy Białowieckiej jest partyjna, jest społeczna czy apolityczna?
Znaczy powiem tak, bez względu na przekonania polityczne, leśnik jest zawsze leśnikiem. To trzeba rozgraniczyć takie rzeczy. Tak jak nie można kategoryzować ludzi ze względu na wiarę, nie można kategoryzować ze względu na seksuologię, to tutaj jest... To jest indywidualne podejście każdego człowieka, wyznającego swoje wartości. W mojej ocenie tam nie było politycznego wiecu, ponieważ z różnych stron były osoby, które były apolityczne, należały do takiej partii czy do takiej. W ogóle Podlasie Hajnówka słynie z wielokulturowości i to też powinniśmy uszanować jako ludzie, którzy... tworzą prawo, tak? Tam od wieków wielokulturowość słynie z tego, z możliwości współistnienia wiary, różnorodności między prawosławnymi a katolikami, dochodzi często do związków małżeńskich, wspólnie świętują święta prawosławne, katolickie, więc uczmy się takiej współpracy i pokażmy przykład dobrej pracy nad dokumentem, który będzie obowiązywał przez długie, długie lata.
22. Dwie w obronie polskich lasów. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Przypomnę, że w studiu Radia Maryja Piotr Nalewajek, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego Budowlani. Jest z nami również pan Witold Pieniążek, wiceprzewodniczący Rady Sekcji Krajowej Pracowników, a jednocześnie przewodniczący Organizacji Międzyzakładowych Pracowników Leśnictwa ZZ Budowlani. Jest z nami Mariusz Agiejczyk, również z tego związku zawodowego, leśnik, kandydat na burmistrza, o ile dobrze pamiętam, Hajnówki. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Prosimy Radio Maryja, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Ja na początek, moje imię Tadeusz, dzwonię z Dąbrowy Górniczej. I takie mi przyszło na myśl pytanie do panów gości. Jak wygląda, no bo tak Puszcza Białowieska, nie? No to tam jest na Białorusi też. Jak ta sytuacja wygląda na tej, w tej dyktaturze białoruskiej? Jaka współpraca? Jak tam te lasy wyglądają? Jak to tak się przedstawia? Takie krótkie
dziękuję
pytanie.
Panie Tadeuszu, dziękuję. I prosimy pan Mariusz Agiejczyk.
Dziękuję za pytanie, panie Tadeuszu. Pozdrawiam serdecznie Dąbrowę Górniczą. Teraz, na dzień dzisiejszy, przy tym kryzysie migracyjnym, ta współpraca pomiędzy nami praktycznie nie istnieje. Ten obiekt uzyskał status obiektu światowego dziedzictwa transgranicznego, czyli Puszcza Białowieska jest po polskiej i białoruskiej stronie. Większa część leży po białoruskiej. Ostatnie prace, jakie mogliśmy kontynuować z kolegami leśnikami z Białorusi, to były w latach 2019, jeszcze przed pandemią. Następnie wybuchła pandemia, jeszcze za 20 chyba, to jeszcze była wiceministrem pani Golińska i prowadziliśmy tam z nimi konsultacje na temat właśnie tego obiektu i były wizyty komisarzy UNESCO. Jak ten obiekt wygląda? Tam jest stricto tak naprawdę obiekt poświęcony turystyce. Alejki są wybetonowane, wszystkie. Sam byłem, mogłem zwiedzić, wwożono nas wszędzie fajnym autokarem, podjeżdżaliśmy, oglądaliśmy praktycznie każde miejsce. U nas ta puszcza jest w bardziej dzikim, zachowanym stanie. Tam również te strefy wyglądały podobnie reżimowo jak u nas, ale oni mają całkiem inne możliwości. Jedna myśl taka, która mi utkwiła, to to, że oni mogą reagować i przenosić częściowo strefy chronione. Oczywiście nie całymi zespołami, nie na wielkich połaciach. Tam jest to zorganizowane w sposób dosyć jednolity, ale działa to jak tak naprawdę w mojej ocenie, jako przedsiębiorstwo turystyczne, gdzie się zarabia fajne pieniądze dla Łukaszenki, a społeczeństwo korzysta z tego w sposób właśnie ograniczony po wyznaczonych szlakach i wyznaczonych miejscach, gdzie można skorzystać na przykład z restauracji czy jakichś wystaw. Także to wygląda na pozór dobrze, ale myślę, że ta dzikość puszczy jest bardziej zachowana po naszej stronie. U nas te procesy przyrodnicze są bardziej jakby spontaniczne. Posłuch, jak przyjeżdżałem po tamtych rejonach, występuje, ale z tego, co się orientuję, to po białoruskiej stronie jest pozyskanie rzędu 200 tysięcy metrów sześciennych rocznie, a u nas po wyczerpaniu polów, które opiewały na 68 tysięcy metrów sześciennych, nie prowadzimy pozyskania już praktycznie od 2017 roku.
Dziękuję tak bardzo. Prosimy Radio Maria, halo.
Tak, witam serdecznie ojca prowadzącego, witam gości w studiu. Ja dzwonię z Polski Południowej, Stanisław, mam 67 lat. I mam takie doświadczenie i przykre czasami, akurat odnośnie nadleśnictwa, no to na dole, wy u góry tam nie jesteście temu winni, że niektórzy leśniczy są nadgorliwi. Wiem, budowaliśmy wodociąg, no i tam były przeszkody, nam robił leśniczy. Pojechałem do Krakowa, do dyrekcji. I tam się spotkałem z takim wielkim zrozumieniem, nigdy tego nie zapomnę, pan dyrektor Lasów Państwowych w Krakowie mi powiedział, że dobrze, że przyjechałeś tutaj, mówi, szkoda, bo miałem szkolenie z leśniczymi i mówi, szkoda, że tak późno, mówi, żebyś trochę wcześniej był przyjechał, to mówi, to bym był, przekazał im, że jak budowaliśmy wodociąg i szedł przez las, ten wodociąg i tam chodziło o parę zmiana, tam utrudniła nam jedna mieszkanka, współmieszkanka, no i musieliśmy zmienić odrobinę trasę przy samym końcu. Chodziło tam o parę grabów, o parę brzozek i tak dalej, więc i praktycznie zablokował nam leśniczy, ale tak się spotkałem z takim wielkim zrozumieniem i mam wielki szacunek dla leśników, bo tutaj u nas w naszym regionie jest bardzo gospodarka prowadzona na wysokim poziomie. Ale jak sedno sprawy to jest takie, że ja dzwonię jako zainteresowany, bo tu w naszych terenach bardzo dużo terenów pozarastało krzakami. Mnie na przykład, mam tam hektar między lasami i osuwiska się zrobiły i drogę mi osuwisko się zrobiło z lasów państwowych i z drugiej strony jest prywatny, musiałby się zgodzić. No i nie mam dojazdu i chciałem sprzedać. I mnie interesuje, bo myślę tak, że nie tylko mnie, bo w całej Polsce są zainteresowani osoby, że Lasy Państwowe, realizując ten główny plan, jakim jest ciągłe powiększenie terenów leśnych i dbałość o zagospodarowanie, nikt tak lepiej nie zagospodaruje jak leśnicy w Polsce i chciałem sprzedać i interesuje mnie, ile, według jakich kryteriów się płacicie na przykład za hektar lasu, bo mi mówił, właśnie dzwonię dlatego, że mówił mi kolega tutaj, prawnik, że bardzo mało płacicie za hektar, że nawet 10 tysięcy za hektar, więc ja mu nie uwierzyłem, dzwonię do panów z wielkim zaufaniem i chciałem się właśnie zapytać, według jakich czynników się ocenia, czy to klasa ziemi, czy położenie, czy jak i w jakich... No,
dziękuję panie Stanisławie, prosimy przejść na odbiór i tutaj oddajemy głos naszym gościom, pan przewodniczący Piotr Nalewajk.
Tak, panie Stanisławie, witam serdecznie i chciałbym panu odpowiedzieć, może zacznę od tej ostatniej wypowiedzi dotyczącej zakupu lasów, ale też nie tylko lasów, bo Lasy Państwowe w tej chwili skupują te grunty, które są na przykład przeznaczone pod zalesienia i też jesteśmy tymi gruntami zainteresowani. Jeśli chodzi o cenę za grunt, no jest to jasno i wyraźnie wskazane też w ustawie. My możemy zakupić grunt po cenie rynkowej, czy po cenie na podstawie operatu szacunkowego. Od tego są biegli rzeczoznawcy, którzy na zlecenie oczywiście lasów i na koszt lasów wykonują takie operaty. Metody wykonania operatu są różnorakie, w zależności od tego, jak do tego biegły rzeczoznawca podejdzie, jakimi danymi dysponuje i na podstawie tego tworzony jest taki operat. W tym operacie jest dokładnie wszystko opisane, każdy element, każdy czynnik, nie tylko ziemia, nie tylko to, co tam się znajduje, ale też lokalizacja, to wszystko ma wpływ na cenę tego gruntu. Grunt, jeśli chodzi o cenę, naprawdę kształtuje się różnie. Ja nie spotkałem się, powiem szczerze, z taką ceną, żeby za grunt zostało zapłacone 10 tysięcy, także ktoś panie Stanisławie wprowadził w błąd. Na pewno jest to większa kwota, ja w tej chwili panu nie powiem, jak się to kształtuje, ale wystarczy zgłosić do nadleśnictwa, operat zostanie wykonany i na pewno będzie to kwota adekwatna do wartości tego gruntu. Natomiast jeśli chodzi o te różne oczekiwania względem leśników, jak pan zauważył, wszystko można załatwić tylko na odpowiednim szczeblu. W pańskim przypadku dyrektor zareagował bardzo dobrze i na pewno po drodze zawsze można znaleźć osobę kompetentną, która zajmie się problemem i ten problem rozwiąże. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że nie każdy, że tak powiem, ze szczebla pracowników leśnictwa, bo akurat nie wiem, do kogo pan się zgłosił, czy to był podleśniczy, leśniczy, czy nadleśniczy. Mamy jeszcze dyrektorów regionalnych po drodze i generalnego. Tu akurat dyrektor regionalny, z tego co zrozumiałem, rozwiązał problem. Nie każdy ma kompetencje do tego, ażeby takie problemy rozwiązywać. Te kompetencje są oczywiście, tak jak tutaj wcześniej Mariusz powiedział, taką osobą, która odpowiada za stan lasów i na całą gospodarkę, która prowadzona jest w danym nadleśnictwie, oczywiście odpowiada nadleśniczy. I wydaje mi się, że gdyby to był nadleśniczy, zapewne by też ten problem rozwiązał.
Kolejny telefon. Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja.
Halo, halo.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Tomasz Duszkiewicz, duszpasterz leśników. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, jesteśmy na antenie.
Proszę Ojca, przysłuchuję się tej audycji i tutaj Jakiś miałem problem w pierwszym etapie, o 18 się dodzwonić. I chyba nikt się nie dodzwonił.
Nikt się nie dodzwonił, to prawda. Z przyczyn od niezależnych linie były uszkodzone.
Tak, dziękuję, że się teraz mogłem dodzwonić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ojca prowadzącego i wszystkich radiosłuchaczy, a szczególnie naszych drogich leśników, mistrzów w stosunku co do użytkowania lasów i pierwszych stojących na straży ochrony przyrody w Polsce i nie tylko. Proszę ojca, nim zadam pytanie, czy ja mogę taki uczynić komentarz też do pierwszej części?
Bardzo proszę.
Dziękuję. Przysłuchiwałem się pierwszej części audycji. Chcę powiedzieć, że troszeczkę ta sprawa lasów od wielu lat jest mi znana, a szczególnie sprawa Puszczy Białowieskiej, gdyż mogłem być wiele lat przy boku profesora Jana Szyszko, któremu no, bardzo na sercu leżały polskie lasy. I wielokrotnie słyszałem to, co on mówił. Był to bardzo mądry człowiek, przyrodnik, polityk, ale szczególnie człowiek o wielkiej racji stanu, o wielkiej godności, kochający Polskę, kochający Unię Europejską, ale szczególnie kochający polskie lasy. I słyszałem od lat to, co on mówił, że na polskie lasy, dlatego bardzo fajnie, że taki temat audycji został tutaj postawiony do rozważań i do zastanowienia się dla leśników i dla Polaków w obronie polskich lasów, bo ja słuchając tego wszystkiego, tak sobie zadaję pytanie nawet i dzisiaj, czy lasy polskie są zagrożone? I co my możemy powiedzieć? W jaki sposób są one zagrożone? O ile są zagrożone? I teraz to, co mówił kiedyś profesor Jan Szyszko, że od wielu lat tutaj są zakusy, aby lasy państwowe przerobić na korzyść co niektórych poszczególnych ludzi, ale aby tylko tak one nie służyły obywatelowi i też służyły polskim leśnikom, bo w pewnym sensie są one też i takim utrzymaniem rodzin, środowiska, społeczeństwa, samorządów, no bo te pieniążki są użytkowane dla ludzi, żeby Polska się rozrastała, był dobry przyrost, żeby były płacone podatki. I teraz, czy one są zagrożone? Ja w myśl tego, co mówił profesor i patrząc dzisiaj na to, co się dzieje, mogę powiedzieć, że tak, są one zagrożone i już dzisiaj nasi decydenci przeszli w sposób brutalny, nawet bez żadnych ogródek, do tego, żeby te lasy osłabić. Bo jak patrzymy w historię, jak likwidowano różnego rodzaju firmy, chociażby cukrownie w Łapach, przemysł stoczniowy. Tego się nie robi w taki sposób, że przychodzi ktoś i po prostu rozwiązuje firmę, zabiera pieniądze i sobie te pieniądze wykorzystuje w swój sposób jakiś tam zaplanowany. To się dzieje w sposób, że powoli doprowadza się do odcinania danego szefa, tutaj wiadomo leśników, od tego, żeby zarabiać pieniądze w lasach, ale przy tym zarabianiu pieniędzy dbać o polską przyrodę. Wmówiono ludziom, polskiemu społeczeństwu i nie tylko, że my musimy chronić i tylko chronić. Leśnik chroni, ale też i poprzez ochronę produkuje drewno, które jest świetnym drewnem w skali Europy. Jesteśmy chyba nawet w czołówce produkcji mebli i dostarczania tego surowca drzewnego w Europie. I tutaj trzeba ograniczyć cięcie i w ten sposób oszukany, wmawiając ludziom, że musimy chronić te drzewostany ponad stuletnie, gdzie te drzewostany już się walą, no bo wiadomo, zapytajmy nawet radiosłuchaczy, ile rośnie sosna i świerk. To jest 100-120 lat, to jest ten element produktywny, że możemy coś z tego wyciągnąć. Natomiast po 120 latach, kiedy leśnik ścina, już zauważa grzyby, zauważa próchnice i to tak się naprawdę nadaje tylko dla robaków. I teraz, kiedy w tym momencie jesteśmy świadkami, że pani minister czy pan wiceminister Dorożała robi coś takiego, że wprowadza w sposób wbrew prawu ograniczenie na powierzchniach 20% lasów, Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska, Puszcza Borecka, Puszcza Karpacka, ograniczenia w cięciach, to znaczy, że pozbawia tych terenów, tych nadleśnictw pieniędzy. A kiedy nie ma pieniędzy, firma zaczyna chylić się ku upadkowi. I teraz w tym momencie w obronie polskich lasów. Patrząc na Puszczę Białowieską, pan nadleśniczy Mariusz Agiejczyk bardzo tam wiele takich wątków poruszył, ale pan profesor mówił tak. Pamiętajcie, Puszcza Białowieska dla ludzi o wrażliwym sercu, ale nie mających żadnej wiedzy, tych, ja to mówię, pseudoekologów, jest okrętem flagowym, gdzie oni ten model użytkowania polskiej przyrody wprowadzili w taki sposób, że ograniczyli pozyskanie. To na początku też było wstrzymanie. To było 7-9 drzew. Dzisiaj mamy, że leśni w Puszczy Białowieskiej na terenie lasów gospodarczych, bo ja nie mówię o parku narodowym. W Puszczy Gospodarczej leśnik nie może pozyskać ani jednego drzewa, które dzisiaj leży w milionach metrów sześciennych i gnije. Nawet żubry wyprowadziły się poza Puszczę Białowieską i dewastują pola dla rolników. On nie może pozyskać tego drzewa. I teraz po iluś tam kilkunastu latach dzisiaj tworzy się ustawę, bo stworzona został projekt ustawy, gdzie robimy z lasu gospodarczego cały park narodowy i likwidujemy 3 nadleśnictwa, likwidujemy miejsca pracy, wyganiamy tą pierwszą główną myśl leśnictwa w Polsce z lasu. I proszę Państwa, ja mogę powiedzieć, nie jestem prorokiem, ale mogę powiedzieć tak, dzisiaj to już się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Zaczyna się to dziać w Puszczy Augustowskiej, w Puszczy Knyszyńskiej, w Puszczy Boreckiej, w Lasach Karpackich. I to dopiero jest pierwszy etap, zapowiedziała pani minister. Jeszcze będzie drugi, a może trzeci. I to jest właśnie pozbawianie leśników pieniędzy. Pieniędzy, które służą na utrzymanie rodzin, na infrastrukturę, służą do podatku. Ktoś powiedział, takie komentarze śmieją się z tego, że leśnicy płacą 1-2% do budżetu. Pan doktor Andrzej Konieczny, z którym miałem tą przyjemność współpracy, wspaniały leśnik, wspaniały dyrektor generalny Lasów Państwowych, kiedy miał dochód, leśnicy wypracowali 10 miliardów prawie, to 3,5 miliarda zostało to oddane do Skarbu Państwa, czyli ponad 1/3 została przekazana dla społeczeństwa. A gdzie mówimy ochrona środowiska, a gdzie mówimy miejsca pracy, infrastruktura i cały majątek Lasów Państwowych. I moi drodzy, kiedy zabierzemy pieniądze, wtedy powolutku chyli się to ku upadkowi. Tam pan, chyba ten, nie pan Nalewajek, nie pan Agiejczyk, tylko ten drugi pan Pieniążek, powiedział coś takiego, że kiedyś w lasach nie opłacało się pracować. To doprowadzi do tego, że w lasach za 5-10 lat nie będzie opłacało się pracować. I to jest ich cel. Dlatego, drodzy leśnicy, jako duszpasterz leśników mogę powiedzieć, pilnujcie, nie pozwalajcie, żeby w waszym ogródku ktoś nie pozwalał wam przerywać tej marchewki, przerywać tych buraków, nie pozwalał wam podlewać, nie pozwalał wam wyrywać ziela, bo każdy ogródek, gdzie nie ma człowieka, każdy las, gdzie nie ma człowieka, patrz, nie ma leśnika, po prostu stanie się jednym wielkim zakrzaczeniem i nie będziemy liderami w skali Europy w produkcji pięknego drewna, dobrej jakości i nie będziemy produkowali dobrych mebli. I tutaj serdecznie dziękuję, proszę Ojca, za to, że Radio Maryja i Telewizja Trwam podejmuje się takich wspaniałych audycji i mówi, co tak naprawdę boli społeczeństwo. Lasy są dzisiaj naprawdę zagrożone. Może leśnicy nie do końca jeszcze w to wierzą. Uwierzą, nie daj Panie Boże, wtedy, kiedy zaczną sięgać im do kieszeni. A z tego, co już wiem, dzisiaj nawet na tym spotkaniu, gdzie był obecny pan Nalewajek i wielu leśników z tego sektora związków zawodowych, już dzisiaj zaczynają sięgać nawet do kieszeni leśnika co do nagród, to co do płacy, co do punktów. Dlatego brońmy tego. I moje takie pytanie tutaj do panów leśników. Co zamierzacie robić, żeby bronić polskich lasów? Jaki macie pomysł na to, żeby obronić tę myśl w Puszczy Białowieskiej, żeby cała Puszcza Białowieska nie była parkiem narodowym. Co tam trzeba zrobić, żeby park był taki, jaki jest i żeby zaczęto pozyskiwać w lasach gospodarczych Nadleśnictwa Browsk, Białowieża i Hajnówka drewno, żeby oczyścić to zakrzaczenie, ten nieuporządkowany ogródek, żeby tam był człowiek. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich leśników, ale też pozwolę sobie pozdrowić wszystkich domowników Domu Świętego Antoniego w Grociczynie, wszystkich księży seniorów, księdza biskupa Piotra, księdza biskupa Antoniego Dydycza i księdza Tadeusza Pikusa. Szczęść Boże, dasz Bóg.
Bóg zapłać. Prosimy, pan przewodniczący Piotr Nalewajek.
Pozdrawiam też księdza Tomasza. Może jedno słowo w temacie tej pieniędzy, o których ksiądz Tomasz wspomniał, o tym, że kiedy zabraknie środków, to raptem trzeba będzie oczywiście dążyć, czy prawdopodobnie ci, którzy mają taki zamysł, prawdopodobnie, jak to zwykle bywało, do tak zwanej likwidacji. Ja, będąc na jednym ze spotkań właśnie w Pałacu Prezydenckim, też w takim gronie w ramach Rady Rozwoju przy prezydencie, padło takie stwierdzenie z ust pani wiceminister, że mamy takie 3 nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej, które nam przynoszą deficyt, więc należałoby coś z tym zrobić. No i oczywiście, no cóż, jaki jest pomysł? No pomysł jest taki, że prawdopodobnie te nadleśnictwa zlikwidować, tylko pytam, skąd wziąć środki, ażeby tą puszczę utrzymać i w jaki sposób te środki pozyskać i z czego. No ale to już takie pytanie bardziej retoryczne. Jeśli chodzi o to pytanie zasadnicze, co zamierzamy robić, już robimy. Chociażby nasza obecność w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, to już jest krok, który świadczy o tym, że chcemy coś robić. I będziemy to robić. Przede wszystkim uświadomić też społeczeństwo, jakie zagrożenia niosą ze sobą decyzje, które już zostały wprowadzone, a zwłaszcza ta decyzja z 8 stycznia, pani minister, o ograniczeniu, a wręcz zatrzymaniu możliwości prowadzenia gospodarki leśnej. Mamy organizacje związkowe w lasach państwowych, jest ich 5 i te wszystkie organizacje mówią w tej chwili jednym głosem. Dzisiaj nawet podpisaliśmy pewne porozumienie o współpracy, o tym, że nasze zdanie na temat ograniczeń wprowadzonych przez panią minister jest takie samo, wręcz żądamy wycofania tych decyzji. Twierdzimy i uważamy, że te decyzje są szkodliwe dla lasów. Do niczego nie prowadzą. Należałoby usiąść przy stole, on nie musi być okrągły, bo akurat ten kojarzy mi się bardzo źle. Usiąść i porozmawiać, jaka jest przyszłość lasu i przestać mydlić oczy wszystkim, że taka jest wola społeczeństwa, że społeczeństwo tego oczekuje, że idzie nowe i to nowe jest dobre. Nie. Dobre jest to, co jest sprawdzone, dobre jest to, co jest pewne i dobre jest to, co wypracowaliśmy przez wiele, wiele lat. I oczywiście mamy jeszcze zgodność z prawem, czy te wszystkie decyzje, która została wprowadzona i następne wytyczne, czy one faktycznie są zgodne z prawem i Będziemy to po prostu nagłaśniać i robić wszystko, ażeby wytłumaczyć, a wręcz odwieść od tego, do czego zmierza obecne ministerstwo.
Bardzo gorąco dziękujemy. Za chwileczkę prosimy bardzo. Kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże, Robert z Mazowsza się kłania.
Prosimy, panie Robercie.
Wszystkim ojca i gości zaproszonych. No ja chcę powiedzieć jedno, tam jestem seniorem, już trochę lat przeżyłem i to się zgadza i to potwierdzam, że jeżeli się w naturę ingeruje, w 80% jeżeli się w naturę ingeruje, to się tą naturę zepsuje, także to jest pewne, to widzę po co tu się dzieje na ziemi i tak dalej. I teraz jeszcze druga sprawa. Ci, co produkują środki ochrony roślin, no wymyślają różne choroby i tak dalej, to też jest szkodliwe dla ludzi, dla zwierząt, dla roślin. To, a jeszcze ostatnia sprawa. Część, bo też jeździłem z myśliwymi na polowania, to w mojej ocenie to 20% myśliwych nie powinno być myśliwymi, bo oni są po prostu, nie nadają się, bo są kuszownikami po prostu. No, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
No, nie będziemy komentować tego głosu, bo nie wiadomo, czy o rolnictwie, czy o leśnictwie, czy o myśliwych i na jakiej podstawie to 20%. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto do nas telefonuje?
Zaproszonych leśników bardzo dziękuję za obronę naszego leśnictwa. Chciałem zadać dwa pytania.
Halo? Tak, słyszymy pana od początku. Prosimy o przedstawienie się. Już wiemy, że dwa pytania.
Z tej strony Marcin.
Prosimy, panie Marcin.
Chciałem przede wszystkim podziękować za ratowanie lasu do tej pory, ogromną pracę, szkolenia, studia wielu tysięcy leśników i jest to ogromna praca przez setki lat, wielu pokoleń. Ze 100 lat, 200 lat temu te lasy były mniejsze 3 razy i to się tak rozwinęło. Możemy z tego czerpać też drewno, co powoduje, że jest więcej tlenu i przede wszystkim zwalczamy dwutlenek węgla. To jest teraz wielką taką propagandą, że dwutlenek węgla trzeba zmniejszyć. No zmniejszam tutaj właśnie las, puszczę ten dwutlenek węgla. No ale jak my tutaj słyszałem, wprowadzamy teraz jakiś zakaz wchodzenia leśników do lasu, dbania o te obszary, 21 obszarów, tak nagle bez żadnych ustaleń, bo pseudonaukowcy, terroryści, ekoświry wymyślają, że przyroda sama będzie rosł las, gdzie to wszystko zarośnie i zniszczy się dziesiątki lat pracy naszych już wykształconych leśników i wcześniejszych ich pokoleń, przodków, to będzie strasznie później do robienia straszne, wręcz niemożliwe. No i pewnie chodzi o to, żeby tą pracę, zarobek uniemożliwić, tak jak rozwalili gospodarkę i rolników teraz próbują rozwalić, żeby to zostawić w ugorach, tą ziemię, tak samo i las. Ale czy my możemy wytłumaczyć, jak bardzo ten las tworzy tlen i właśnie zmniejsza dwutlenek węgla dla ludzi u nas w kraju, ale i w całej Europie, bo to się rozchodzi na całą Europę, na cały świat.
Panie Marcinie, dziękuję za pytanie. I zasadą Radia Maria jest to, że się przedstawiamy, za co dziękuję, ale też względem innych osób, z którymi nawet się nie zgadzamy, nie używamy jakichś takich obraźliwych sformułowań. I o to proszę, o to apeluję i tutaj w tym wymiarze pana upominam. Bardzo proszę, pan Mariusz Agiejczyk, bo jeszcze chyba głos do księdza Tomasza.
Tak, ja bym chciał podziękować księdzu Tomaszowi za ten głos i też zwrócić uwagę, że tam głównym takim działaniem to jednak wykazały się na miejscu samorządy i ludzie miejscowi, bo oni tak samo są związani z tymi lasami jak leśnicy. I chciałbym powiedzieć, że wyszła nawet inicjatywa, która mówi o referendum lokalnym i to będzie jedną z chyba z takich no, niespotykanych rzeczy do tej pory w historii Polski, gdzie ludzie będą mogli swobodnie się wypowiedzieć na temat, jak ich las, czy wokół którego mieszkają, ma wyglądać. No i to mnie bardzo interesuje, czy do referendum dojdzie. No, leśnicy, tak jak tutaj Piotr mówił, również mają organizacje związków zawodowych, które działają. Mamy sprzyjające organizacje, które wystąpiły z różnymi inicjatywami zbierania głosów, które mają zapobiec właśnie sprywatyzowaniu lasów państwowych, czy przekształcenia ich w spółkę Skarbu Państwa. Także no, myślę, że reakcja jest wielopoziomowa i będzie efekt. A co do pana Marcina, bardzo dziękuję również za pytanie, panie Marcinie, i o ten tlenie, no to nie znaczy cieszmy się, że mamy takie lasy i nam się wydaje, że te lasy są takie przeogromne, o wielkim znaczeniu, ale tak naprawdę tych lasów w Polsce to, nie wiem, jest niewielki procent w porównaniu do całego świata i sobie wyobraźmy, ale za to jesteśmy bardzo mocnym producentem mebli, bo jesteśmy chyba czwarci na świecie, jak z tego co pamiętam. A pierwsze 5 miejsc to na pewno nie należy do Polski, a pomimo tego my jesteśmy konkurencją na rynku jako przemysł drzewny z naszego surowca, który cały czas pomnażamy. Więc chyba pytanie jest takie dosyć oczywiste. Jeżeli u nas się zaprzestanie tej produkcji, no to będą miały nasi przedsiębiorcy kłopoty z surowcem, ale przyroda nie lubi próżni. Tak samo biznes i na ten biznes będzie po prostu drewno sprowadzone z innych regionów świata. Także pomnażajmy te zasoby i tak jak świętej pamięci profesor Szyszko mówił, korzystajmy to w sposób zrównoważony. Także ja dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan przewodniczący Piotr Nalewajek.
Pozwolę sobie odnieść się jeszcze do tego pytania, czy prośby o informację, jeśli chodzi o produkcję tlenu. Kilka takich podstawowych informacji. Przede wszystkim w powietrzu, którym oddychamy, mamy tlenu około 21%, azotu 78%, amargonu prawie 1%, no i tego dwutlenku węgla nieszczęsnego 0,04%. Ja jak jeszcze byłem w szkole podstawowej, to było ponad 40 lat temu, uczono mnie, że ten skład powietrza jest taki sam, on się absolutnie nie zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby te zmiany nastąpiły, żeby ten dwutlenek węgla raptem wzrósł nie wiadomo jakich rozmiarów i raptem stał się wielkim problemem. Ja pamiętam takie czasy, jak ktoś nas straszył kwaśnymi deszczami, wieloma innymi jakimiś rzeczami, dziurą ozonową i jeszcze mamy takich w historii różnych przykładów, ale
straszenie nas tym, że grozi nam zamarznięcie, czyli taka wielka zmarzlina, też było.
Też było.
W trakcie zocieplenia wtedy było, że zamarzniemy wszystko.
Ale do czego zmierzam? Proszę sobie uzmysłowić, że te ograniczenia, o których mówi się i o tym zmniejszaniu dwutlenku węgla dotyczą tylko Europy. Proszę mi wskazać jakiś inny kontynent, który czyni takie starania, aby zmniejszać ten dwutlenek węgla, czy poziom tego dwutlenku węgla w powietrzu. Powiem więcej. W Europie, lasy Europy to jest około 4% lasów światowych zasobów lasów. 4%. I te 4% lasu raptem ktoś wpadł na pomysł, żeby tymi 4% lasów, które pozostawia się w formie, coraz częściej lansuje się taką teorię, że lasy pozostawiane same sobie są bardziej, że tak powiem, zróżnicowane i mają większą bioróżnorodność. I my tymi 4% lasów na świecie chcemy uratować nasz glob. To jest taka myśl do przemyślenia. żeby każdy się zastanowił. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, do czego jest potrzebny dwutlenek węgla. Oczywiście dwutlenek węgla jest niezbędny w procesie fotosyntezy i do tego jest potrzebne przede wszystkim światło, oczywiście jest potrzebna woda, chlorofil i dzięki temu poprzez przemianę energii słonecznej na energię chemiczną mamy co? Mamy przede wszystkim cukry, oczywiście jak najbardziej glukozę, ale z tego mamy węgiel. Węgiel, który jest związany w drewnie. Proszę sobie wyobrazić, że w jednym metrze sześciennym mamy około 500 kg węgla związanego. 500 kilo. A żeby on się tam znalazł, potrzebujemy 1,5 tony dwutlenku węgla przez cały proces przyrostu tego drewna.
Dziękujemy za te dane. Czy pan Witold Pieniążek?
Jasne, bo ten proces oddychania drzew mieliśmy wszyscy w szkole podstawowej, wystarczy sobie wygooglować. On jest bardzo łatwy. Ja do swoich celów edukacyjnych zawsze tak mówię, bo wszystkie rośliny bardzo podobnie rosną, czyli kiełkują, wzrastają, a potem umierają. Jak każdy widzi, jak dojrzewają co roku zboża. Wszyscy widzą. Na początek są źdźbła, idą w pęd. Czy na jesieni one tworzą proces fotosyntezy? No nie, już są żółte, już nie mają chlorofilu, już nie ma tam procesu fotosyntezy. Podobnie działają byliny, krzewy i bardzo podobnie drzewa, tylko wydłuża się ten czas. Drzewo, które ma, dojrzeje biologicznie, albo równoważy proces oddychania, bo w nocy drzewa oddychają, bo nie mają światła i nie ma procesu fotosyntezy i oddychają tak samo jak my, czyli wydzielają dwutlenek węgla, pochłaniając tlen. A w procesie fotosyntezy pochłaniają ten dwutlenek węgla i zbierają ten węgiel, który jest im potrzebny. A wydzielają tlen.
I oczywiście ten proces jest potrzebny w fazie rozwoju, tak jak tu zauważył kolega, w fazie rozwoju, a jeśli chodzi o las, o drzewostany, jest to faza wieku mniej więcej Uga. Takiego intensywnego, oczywiście od początku, ale taki najbardziej intensywny wiek to jest od 20 do 60 lat. Później to się zmienia, te procesy trochę inaczej jakby się odbywają.
Równoważy się ten proces oddychania i pochłaniania tego dwutlenku węgla.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marian z Podbeskidzia. Pozdrawiam ojca Benedykta i gości w studio. I chciałem też nawiązać do lasów i powiem w ten sposób. Sam osobiście, kiedy uczestniczyłem w takiej akcji, kiedy Lasy Państwowe walcząc z takim szkodnikiem, tam panowie ewentualnie poprawią, jak źle wypowiem, bodajże mniszka brudnik, było coś takiego, takie zwierzątko, owad taki, który po prostu zjadał igliwie.
Brudnica mniszka.
No właśnie, i więc wtedy helikopter opryskiwał potem nasze Lasy Beskidzkie, znaczyłem do pewnego momentu flagami, dokąd ten helikopter ma po prostu dolecieć, gdzie ma opryskać. I powiem tak, w pewnym stopniu zatrzymało się to, aczkolwiek lasy nasze beskidzkie są porośnięte w większości drzewem świerkowym. No świerk ma powiedzmy dosyć niskie posadowienie korzeni, więc jak przyszły takie powiedzmy wiatry bardziej z południa, gdzie mamy powiedzmy hutę stonawską, czyniecką, więc te wszystkie wyziewy wyniszczyły troszeczkę ten las i w pewnym momencie przyszedł taki moment, że przyszedł bardzo mocny wiatr i w okolicach tam powiedzmy Baraniej Góry, Skrzycznego, więc stał się nam, można powiedzieć, krajobraz księżycowy. Te wszystkie drzewa wyleciały, jak to się mówi, z korzeniami, gdzie wiele firm, powiedzmy i polskich, czeskich, słowackich, robiło wyręb, wywożono tysiące metrów sześciennych drewna, można powiedzieć, ze szczyrku wtedy. I powiem dalej w ten sposób. Ja sam osobiście pozyskuję drewno, kupuję drewno na opał z Lasów Państwowych przez okres ponad 20 lat i też mam takie porównanie po prostu do drewna. Gdybyśmy nie walczyli z tymi po prostu szkodnikami, z tym wszystkim, no to niestety te lasy nasze by te robaki niektóre po prostu zjadły, bo drzewo powiedzmy 20 lat temu nie było w takim stanie nieraz nadgryzionym wewnętrznie, gdzie są nieraz kanały takie po prostu, że możemy gdzieś tam paluszek włożyć w to drewno, tak są przejechane całe wyżarte, całe powiedzmy środki są z drewna i też dziwna jest sytuacja taka, że po prostu wszystkie czynniki zewnętrzne, mam tu na myśli Unię Europejską i tak blokują powiedzmy Puszczę Białowieską, że nie można tego drewna tam pozyskiwać. No i coś po prostu z tym plantem trzeba by było zrobić, żeby mimo wszystko to drewno tam pozyskiwać, bo ten las wtedy jeszcze bardziej istnieje. To tak tyle z mojej strony i
dziękujemy bardzo.
Na odbiór radiowy. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan przewodniczący Piotr Nalewajek.
Słusznie to, co pan przed chwilą powiedział, panie Marcinie, to jest właśnie ta istota. Jeżeli my nie będziemy pielęgnowali tych lasów, nie będziemy dbali o stan sanitarny, przede wszystkim reagowali w czas, w porę, żeby zwalczać wszelkiego rodzaju, nawet w zarodku pojawiające się zagrożenia dla tego lasu, on wcześniej czy później nam zginie. To jest tak jak z pożarem. Najłatwiej ugasić pożar w zarzewiu tego zdarzenia, a nie reagować, kiedy mamy już pożar w pełnej okazałości.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
O.
Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze Maryja.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Telefonuje Irena z Białegostoku.
Prosimy, pani Irena.
A więc blisko Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej zresztą. Witam bardzo serdecznie kapłanów naszego lasu. Kapłana oczywiście też.
Czyli leśników, tak.
Jak zachodzi się do lasu, to się chce uklęknąć i modlić na to, co stworzył Pan Bóg, jaką przepiękną przyrodę nam stworzył, a kapłanami tego lasu są nasi leśnicy, którzy od 100 lat pielęgnują ten las i dlatego on taki jest. Od 100 lat zniszczony przez zaborcę. Jeśli się nie mylę, to był nawet wyniszczony po spustwach, aby żubra wtedy. I leśnicy to oczywiście z zootechnikami odbudowali. Wszystko. I ludzie ci skończyli 5-letnie studia i mają wszystkie kwalifikacje dobrze, żeby się pielęgnować dobrze lasem. Ja jestem lekarzem i dla mnie to samo pójście, to samo, że ekolodzy wtrącają się do lasu i to jest to samo, co pójście na przykład nie do lekarza, tylko do znachora na kurację. Nie ma niestety ekologów, którzy pochodzą, siedzą w sądach albo na Mokotowie czy na Ochocie. Ludzie lasu są odpowiedzialni za las i ten las nam wspaniały zostawili i budują cały czas. W Europie nie ma takich lasów. Czy my przed kilkoma laty myśmy sami wszyscy protest podpisywali, jak profesor Szyszko się uczył świętej pamięci w lasach. Czy w tej chwili nie można by było powtórzyć tego? Był ogromny protest. Ja pamiętam, że w głosowaniu w Sejmie zabrakowało 5 głosów. W czasie okupacji byli leśnicy, jaka nasza wspaniała służba, wywożeni na Syberię. A w tej chwili co chcą ich zlikwidować? Czyli tym samym bolszewickim zwyczajem i metodą? To jest kompletne niedbanie o społeczeństwo, nie leczenie się ze społeczeństwem. Może jakoś byśmy mogli zaprotestować. Ja nawet jeździłam do lasów państwowych w Białymstoku na Lipowej, żeby listy podpisywać.
Pani doktor, pani Reno, dziękujemy za telefon. Zapytamy naszych gości, czy są już zbierane podpisy, czy będą zbierane i czy taki protest przewidują. Dziękujemy też za te porównania związane z lekarzem i leśnikiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
To są lekarze lasu. Tak. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Bardzo ich szanuję i respektuję.
Prosimy, panowie.
Dziękuję pani Reno za to, co pani powiedziała. Naprawdę jest to budujące, że osoba, która leczy ludzi, jest tak czuła na to, co robimy my jako leśnicy. Ale ja nawiążę do tych słów, o których pani powiedziała, jeśli chodzi o dzieło stworzenia. Ja tłumaczę każdemu, kto chce słuchać mnie w lesie, kiedy mam taką możliwość przekazywać wiedzę, jaką zdobyłem, i nawiązuję właśnie do dzieła stworzenia. I jestem przekonany, że większość leśników to są ludzie wierzący. To są ludzie głęboko wierzący, którzy patrząc na to, co ich otacza, na to wspaniałe dzieło, nie są w stanie myśleć inaczej, jak coś, co jest idealnego. Ja tłumaczę zawsze, że las to jest taki organizm, w którym nie ma zupełnie ani krztyny czegoś niepotrzebnego. Cały proces łańcucha pokarmowego jest tak uzupełniony, że nie ma żadnego odpadu. To jest coś, co nie mógł stworzyć człowiek. To coś jest coś, co stworzył Bóg w swojej, że tak powiem, w swoim ideale. Natomiast wszystko, do czego dotknie się człowiek, cokolwiek by nie stworzył, zawsze ma jakiś odpad, zawsze jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zagospodarować, coś, co staje się nam nieprzydatne, a wręcz szkodliwe. Dlatego o tym dziele stworzenia dziękuję, że pani wspomniała. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz, bardzo istotna sprawa. Jeśli chodzi o protesty, na protesty przyjdzie czas. Na pewno przyjdzie czas. Mamy już pewne inicjatywy. Mariusz powie parę słów na temat zbierania pewnie podpisów już zainicjowanych przez środowiska, przez leśne. Także proszę bardzo.
Dziękuję pani Irena za ten głos. Ja się nie czuję kapłanem, ale po prostu wzruszyła mnie pani. A co do protestów. Są pierwsze symptomy, że środowisko sprzyjające właśnie leśnikom, które rozumie gospodarkę leśną, już zaczyna działać i to są różnego typu organizacje, między innymi Ekologiczne Forum Młodzieży. Widziałem jakąś ulotkę, na której jest protest przeciwko przekształceniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego w spółkę Skarbu Państwa. Jest również inicjatywa społeczna, która dotyczy mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. No i teraz również wyszła inicjatywa mieszkańców regionu pod zbieraniem podpisów na temat referendum lokalnego. No to dzieje się. Ja pierwszy raz w swojej karierze zawodowej, a już pracuję troszkę, to jest ponad 33 lata w zawodzie, widzę taki odzew i takie obawy w miejscu swojej pracy. No i to jest jednoznaczne, że ludzie po prostu się wystraszyli tych zmian, których nie rozumieją i które są narzucane z zewnątrz.
Kolejny telefon, 22:53, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, pan Ryszard,
tak? A propos, tak, nie słucham audycji od samego początku, ale włączyłem, bardzo wspaniała audycja. I takie porównanie mi się nasunęło, a propos ochrony drzew do ochrony zębów. Jeśli się jeden ząb zepsuje, to musimy go leczyć, bo się cała... Po prostu się wszystkie zepsują, prawda? Tak samo jak jest jedno drzewo uschnięte gdzieś w lesie, uważam, że trzeba je usunąć, żeby te po prostu wszystko robactwo, że tak powiem ogólnie, nie przechodziło na inne drzewa. I uważam to za, no wręcz to, co robią leśnicy, to są, no nie wiem, lekarzami, no nie wiem, wspaniałymi ludźmi, którzy się opiekują od wielu, wielu, wielu lat naszym drzewostanem, który jest naprawdę w Polsce rewelacyjnie, rewelacyjnie wspaniały, czego nie mogą po prostu powiedzieć inne kraje typu Niemcy, czy Francja, czy inni, bo po prostu nie mają takich lasów jak my stosunkowo do powierzchni kraju, prawda? Nasze lasy są wspaniałe. Dbajmy o lasy. Mało tego, nie dajmy się tak zwanym ekoterrorystom zastraszać, czy coś w tym rodzaju. Miejmy odwagę przeciwstawiać się, bo to jest bardzo ważne. Miejmy odwagę nie powiedzieć nie. To jest nasz kraj, nasza Polska, nasze drzewa i chronimy je. Oczywiście drzewa mają tak samo jak ludzie stan żywotności, bo są nowe nasadzenia i umierają starsze drzewa, prawda, i trzeba też je usuwać, bo ponieważ no, następują procesy gnilne, które są, no, prawda, niewskazane, ale leśnicy się na tym znają. Dlaczego ludzie z Brukseli mają ingerować w nasze lasy, w nasze państwo i tak, nie rozumiem tego zupełnie. Także
dziękuję panie Ryszardzie. Powiedzieć. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Temat w obronie polskich lasów okazuje się, że powinien brzmieć w obronie polskich lasów i leśników. Każdy telefon niemalże mówi o was jako o świętych, wielkich postaciach, osobach.
Ja jestem bardzo podbudowany i bardzo wszystkim dziękuję za te głosy, bo cały czas wmawia się nam, że ten leśnik to już w społeczeństwie polskim nie ma prestiżu i jest już takim zawodem niszowym. Ja cały czas powtarzam załodze w Nadleśnictwie Chojnówka, że słuchajcie, noście dumnie głowy. Wy robicie wspaniałą robotę, wy chronicie przyrodę, wy chronicie gatunki, wy chronicie drzewa. Znacie się na tym. Nie dajcie sobie wmówić, że robicie coś złego. Te wszystkie pomyje, które wylewano na tych leśników, są bezpodstawne, bo każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją pracę i ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny. I każdy się wywiązuje i pracuje rzetelnie, aby wypełnić te obowiązki służbowe.
Mariusz Agiejczyk, czy pan sugeruje, że w sposób nieodpowiedzialny postępuje pani minister i nie chce dźwigać odpowiedzialności za swoje decyzje?
Ja niczego nie sugeruję. Ja uważam, że powinno się brać odpowiedzialność za swoje czyny.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Czy można do audycji?
Jesteśmy na antenie. Prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz dziewica. I zawsze.
Dzwoni Alina z diecezji świdnickiej i chciałabym się tak geograficznie ustawić dla informacji, ponieważ słucha nas mnóstwo ludzi. To mieszkam wśród lasów wiele, wiele lat i jest to między masywem Ślęży tutaj na Dolnym Śląsku, a Wielką Sową. A w okolicy jest oczywiście mnóstwo lasów i chciałabym się z Państwem podzielić taką informacją, ale to gdzieś tak sprzed 2 lat byłam świadkiem łamania się na moich oczach ogromnego, bardzo, bardzo wysokiego świerku w lesie, tutaj w sąsiedztwie. Po prostu byłam akurat w tym czasie w lesie, ponieważ bardzo lubię las, no ale przeważnie ludzie jak przychodzą do lasu, to albo szukają wiosną konwali, a później może grzybów, a może jagód. Natomiast tak w zasadzie to rzadko kiedy wznosimy głowę tak bardzo, bardzo wysoko. I kiedy zerwał się taki nieduży wiatr, nawet nie taki za bardzo duży, ale w tym czasie byłam w lesie i usłyszałam w okolicy mnie trzask, taki dziwny, chrupiący trzask, więc zaczęłam się rozglądać, myśląc, że no na pewno coś się dzieje, jakieś drzewo, żeby tylko nie na mnie. I rzeczywiście gdzieś tak w okolicy może 10-15 metrów ode mnie łamało się drzewo. Ja byłam świadkiem umierania drzewa. Ono umierało pomalutku, trzaskało tak na wysokości 1,5 metra, bo tak rozcinało się, kładło się na okoliczne drzewa. No i podeszłam, jak ono już upadło, tak nie do końca upadło, ale złamało się, nie z korzeniami, tak jak tutaj ktoś wspominał, że zdmuchnięto i wyłamało się. Nie, ono po prostu się złamało. I tak sobie pomyślałam, przysiadłam, przyglądałam się. To trwało no kilka minut raptem. Mówię, jak już ucichło, podeszłam do tego drzewa, patrząc, jaki to biedny, starusieńki próchniak, nie? Okazało się, że nie. To drewno, tak jak było pęknięte aż prawie, że do dołu, bialusieńkie. Być może leśnicy by zauważyli, że tam był jakiś kornik, że jakaś ten, ale dopiero wtedy podniosłam głowę, patrząc do góry, takich drzew jak ono. Ono było praktycznie nagusieńkie przez ileś tam metrów, u góry troszeczkę zielonego. Ja mówię, ojejejej, takich drzew tutaj jest mnóstwo, mnóstwo. Gdzie są leśnicy? Te drzewa po prostu trzeba stąd usunąć, bo one prędzej czy później same poupadają. Po jakimś czasie poszłam, to jeszcze nie było usunięte to drzewo, no teraz już jest. Także mam takie pytanie też dla panów w studio. No, jest dozór nad lasami, no ale takie drzewa, no nawet takim turystom mogą czasem zagrażać, a bardzo mnie to bolało, bo ten trzask był taki jakby człowiek płakał, no nie wiem, trudno mi określić. No,
dobrze, panu, dziękuję pani Alino, oddamy głos tutaj naszym gościom. Może z takim szerszym też pytaniem, ponieważ rozmawiamy o lasach i też o leśnikach, z jakimi takimi sytuacjami w kontakcie no, z turystami, z osobami, które korzystają z lasu i przychodzą do leśniczych, panowie się spotykają. Oczywiście rozpoczynamy od tej kwestii, którą tutaj podjęła pani Alina. Pan przewodniczący Piotr Nalewajek.
Pani Alino, to co pani przed chwilą powiedziała, zapewne dotyczy świerka, który został już wcześniej opanowany przez na pewno jakiegoś szkodnika, skoro nie miał igliwia, to jest efekt już usychania tego drzewa. Na pewno było to drzewo wiekowe, czyli już, jak to my mówimy, swój wiek rybności osiągnęło i należałoby je usunąć. Oczywiście poprzez konkretne zabiegi, czy to w ramach trzebieży, czy też przebudowy drzewostanów, czyli wprowadzenia tam młodego pokolenia. Co się stało, że ono nie zostało usunięte? Trudno mi powiedzieć. Być może ktoś też wprowadził jakieś ograniczenia, tak jak decyzją pani minister. Większość siedlisk, na których występuje świerk, została wstrzymana możliwość prowadzenia gospodarki tej leśnej. Zapewne takich świerków będzie coraz więcej. Tego zagrożenia oczywiście też może być coraz więcej. Niestety bolączką jest to od tych, którzy odpowiadają za stan lasu, czyli nadleśniczych, że to oni odpowiadają za to, co się wydarzy w tym lesie. Jeżeli by doszło do jakiegoś nieszczęścia, nie daj Boże, to drzewo uszkodziłoby kogokolwiek, to oczywiście taki nadleśniczy może nawet wylądować za kratkami, z tego względu, że on odpowiada za to bezpieczeństwo. My oczywiście prowadzimy przeglądy drzewostanów w sąsiedztwie dróg publicznych, w sąsiedztwie miejsc, gdzie poruszają się turyści, przynajmniej dwa razy do roku oceniamy drzewa, które należałoby usunąć jako drzewa niebezpieczne i to robimy. Nie zawsze jest możliwość dotarcia do tych miejsc, gdzie akurat ludzie się przemieszczają, bo czasami oczywiście bywa tak, że to nie musi być szlak turystyczny, bo lasy są otwarte i ludzie oczywiście mogą chodzić po całym lesie, nikt im tego nie broni, oczywiście z ograniczeniem do upraw, bo tam już trochę inaczej to jest regulowane.
Dziękujemy.
Mogę dopowiedzieć do pani Ireny, że też z własnego doświadczenia z Puszczy Białowieskiej mam kilka przypadków, a jedne takie, które najbardziej mi utkwiło w pamięci, to jest moment, gdy chodziliśmy z radiowcami, z redaktorami, którzy przyjechali opisać stan Puszczy Białowieskiej jeszcze w 2017 roku. Jeszcze pracowałem wtedy w Nadleśnictwie Białowieża i miałem ich tam przyjemność oprowadzać. No i opowiadaliśmy, że te drzewa stojąc i martwe po pewnym czasie muszą upaść, no bo taka jest fizjologia, deprecjacja i co stoi, to musi upaść, nie będzie wiecznie stało, jeżeli ten ciężar ciąży, a już nie ma wiązań węglowych, tak? I powiem Państwu tak. Wszyscy brali to jako nasze straszenie do momentu, gdy w czasie tej wizyty 50 metrów dalej od nas upadł taki wielki świerk i zrobił się harmider. Jak to? Co to się stało? Ziemia się zatrzęsła, ludzie się wystraszyli i dopiero zaczęli rozumieć, dlaczego my musimy to drzewo wyciąć albo je zostawić na miejscu. Bo tak to brali sobie to jako rzecz niewyobrażalną. I tak sobie czasami myślę, że ludzie, którzy nie mają do czynienia z tym lasem i mieszkają gdzieś daleko poza i bywają okazjonalnie albo praktycznie nigdy, nie mogą sobie takich rzeczy wyobrazić. Dopiero jak ich to dotknie fizycznie, jak pomacają, tak, jak ręką, że dotkną, to wtedy uwierzą. To tak to działa też i w lesie z naszą pracą. I tutaj to, co Piotr mówił, że nadleśniczy odpowiada jednoosobowo również za bezpieczeństwo. I też miałem moment, w którym samochód jadąc trasą Hajnówka-Białowieża po jakimś lekkim wietrze przy ruchu wpadł na gałąź, która wystawała na oś jezdni. No, tam jechała kobieta i niestety akurat dmuchnęło, upadł dąb, złamał się, z naprzeciwka jechał samochód, nie mogła wyminąć, bo by wjechała czołówką i musiała centralnie tam uderzyć w te gałęzie. Na szczęście się nic nie stało tej kobiecie i to jest konkluzja najważniejsza, no ale pojawiła się informacja w mediach społecznościowych, ja przeczytałem, no fajnie, że się jej nic nie stało, no ale po trzech dniach przychodzi do mnie pismo od ubezpieczyciela, który domaga się od nadleśnictwa Hajnówka odszkodowania w wysokości tam bodajże coś koło 20 tysięcy złotych, nie? No i żebyśmy nie mieli pełnej dokumentacji o tym, co mówi Piotr, no to byśmy musieli pokryć to z odszkodowania, które płacimy. Także bierzemy odpowiedzialność prawną, cywilną, jak i finansową. No to jest bardzo ważna rzecz i to bezpieczeństwo publiczne jest bardzo ważną rzeczą, dlatego wszystkie drzewa niebezpieczne na szlakach, przy infrastrukturze turystycznej zostają przez nas zneutralizowane albo ścięte i pozostawione, jak to ma miejsce w Puszczy Białowieskiej, albo ścięte i spożytkowane gdzie indziej. Także tutaj możemy zgodzić się, że to bezpieczeństwo również należy do lasów państwowych i my o nie dbamy, tak jak o tą przyrodę, tak i dbamy ludzi, którzy korzystają z tych miejsc.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Adam, dekan na Strzelcopolskiej parafii Kadłub.
Prosimy, panie Adam.
Od 1997 roku zacząłem samowyrób w lesie. No raz to była konieczność, teraz już mamy na gaz, ale dalej wyrabiam po prostu samowyrób pod okiem leśniczego za zgodą, posiadając pełne uprawnienia do tego i zgodę leśniczego. I po prostu, no mieszkam tu od 79 roku na około lasu. To jest powiat gmina Strzelce Opolskie. I jestem zachwycony pracą i kompetencją każdego leśniczego, z którym mam do czynienia. Włącznie ze Strażą Leśną, bo też miałem kilka razy, kontrola musi być. I mówię tak, że żeby w skrócie powiedzieć. Leśniczy, każdy jeden jest fachowcem wysokiej klasy w swojej dziedzinie. A więc o ochronie lasów, zadrzewianie, pozyskiwanie drzewa, który się nadaje, przebierz i tak dalej. Więc oddajmy pracę w lesie fachowcom, a nie ignorantom, bo przed chwilą słucham tej audycji, jakieś 40 minut była mowa o Hajnówce, o Białowieży. W tamtym roku, dwa lata temu, byliśmy właśnie w tamtym rejonie i jechaliśmy po prostu kolejką wąskotorową z Hajnówki 1,5 godziny. W głąb nie pamiętam nazwy tej miejscowości, gdzie po prostu był koniec i za 30 minut z powrotem. I to była czarna rozpacz, bo ja od tylu lat wyrabiam samowyrób. Czy w lewo się spojrzało, czy w prawo, jest lato, się jedzie, wodoniki są odkryte, same połamane drzewa, z jednej i z drugiej strony, czy połamane, czy widać, że już leżą rok, dwa, trzy więcej. No i przez 1,5 godziny taki widok, no to jest straszne. Więc ja mówię, niech ci pseudofachowcy się opamiętają i po prostu no świętej pamięci profesor pan Szyszko, to był ekspert i praktyk, i teoretyk. Więc zostawmy pracę fachowcom. A jeśli wy chcą nam wyrwać lasy, bo chcą, no to po kolei, tak jak któryś z panów mówi, że po małymi kroczkami. Bóg zapłać, bardzo nie chcę głowy zabrać.
Dziękuję, panie Adamie.
Jest jedna rzecz. Jestem zachwycony pracą leśników, bo na przestrzeni, jak ja tu mieszkam 40 parę lat, widać, jest wycinka. Po 5-6 latach już jest młodnik, a po 40 latach już jest fajny las tam, gdzie była wycinka na te. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. No, oddajmy głos naszym fachowcom, dzisiaj leśnikom.
Dziękuję, panie Adamie, za ten głos. Ja każdy taki głos traktuję bardzo osobiście i utwierdza mnie to w przekonaniu, że te informacje, które gdzieś tam się rozpowszechnia poprzez media inne niż te, które powinniśmy słuchać. Mówię tutaj o telewizji Radio Maryja i telewizji Trwam, o Republice, które są naprawdę mediami w tej chwili obiektywnymi. I bardzo często pojawia się w tamtych mediach słowo czy stwierdzenie, że takie są oczekiwania społeczne. Ja dziękuję, że słyszę te głosy i one powodują, że utwierdzam się w przekonaniu, że wcale takich oczekiwań społecznych nie ma, żeby ten las zostawić samemu sobie, żeby zmieniać to, co mamy od 100 lat, czyli lasy państwowe i ta struktura państwowa to jest gwarant tego, żeby te lasy przetrwały.
Ja tylko dodam, bo też chciałbym podziękować za ten głos, ale proszę nie używać słowa wycinki. Ja będę apelował w każdym miejscu, w każdym momencie. My nie prowadzimy wycinek. Broń, Panie Boże, nas od wycinek. Wycinka to jest jednorazowe wejście i pozostawienie obszaru nieodnowionego, niezalesionego. My nigdy takich rzeczy nie robiliśmy i nie robimy. Także wycofajmy się z tego słowa fatalnego wycinka, który specjalnie został wkomponowany w język i medialny, żeby nas dyskredytować. My wycinek nie prowadzimy.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Prosimy, Radio Maryja. Słyszymy się. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janina z Podlaskiego.
Prosimy, pani Janino. Jesteśmy na antenie.
Tak. Chciałam powiedzieć i zapytać, jak mają dzieci, w wielu latach leśnik może dziecko zabrać do lasu. Bo te myśliwe musi mieć 21 lat. A dziecko 15 lat może tabletki brać.
Aha. Dobrze.
Jak to
zapytano leśnika.
Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Cukrownia Łapy to pojechała na Ukrainę. A teraz chce, może ktoś nie wie, po 30 latach, 18 marca, rusza pociąg Łapy, Sokoły, Kulesze, Kołaki do Ostrołęki. Po 30 latach tak nas tam w tym terenie ubogacili, że nie mieliśmy dojazdu. Dopiero ten niedobry PiS wybudował, że będzie szedł pociąg osobowy. Szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy, pani
gościom.
Anino. Bóg zapłać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Szczęść Boże, Pani Janino, dziękuję też za to pytanie. Ja akurat nawiążę do edukacji mojego syna, tego, który już jest w tej chwili leśniczym. Zacząłem z nim chodzić po lesie w zasadzie od momentu, kiedy już pierwsze kroki stawiał. Z tego względu, że on bardzo nalegał, żeby chodzić ze mną do lasu. I powiem panu mi taką anegdotę, nie wiem, mając chyba bodajże już 3 lata, on za mną kroczył. To była sobota, poszliśmy akurat sobie na takie przejście po lesie, bo my leśnicy chodzimy w różnych porach i w różnych dniach, niekoniecznie w godzinach pracy. I poszedłem z nim do lasu, on oczywiście za mną dreptał swoimi malutkimi kroczkami, co chwila się potykając. I w końcu mówi do mnie, tato, weź mnie na ręce. Ja mówię, nie, nie, synku, chciałeś chodzić, to chodzimy. I w pewnym momencie on tak już zmęczony mówi do mnie, powiedz mi, tato, a za co ci płacą? Ja mówię, że za chodzenie po lesie, między innymi. I jego pytanie, a w takim razie to ile ja dzisiaj zarobiłem? Także do lasu możemy chodzić od momentu, kiedy staniemy na nogi i te dzieci mogą po lesie chodzić. Oczywiście pod opieką rodziców.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria, halo. Prosimy, Radio Maria. Coś tam. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Jadwiga. Chciałam... Nie będę dużo mówić, bo...
Jesteśmy na antenie, pani Jadwigo, prosimy.
Bo nie będę dużo mówić, bo serce mi tak puka z radości, że się dodzwoniłam. Ale chciałam się... pozdrowić wszystkich, którzy są w studiu, kapłana i gości. Jestem matką 2 synów leśniczych. I bardzo mnie to boli, jak ja to słyszę, te słowa, które rząd nas wypowiada o lasach, że lasy nie dają zysku, że no cały czas taki nalot. Moje dzieci bardzo to przeżywają, moi chłopcy. I byłam z nimi w Częstochowie, modlę się o to, żeby jakoś to wszystko, bo oni bardzo to przeżywają i bardzo... I ja nie wiem, jak ktoś może narzekać, że leśnicy robią coś złego. Ja, jeżeli jest spotkanie rodzinne oni są razem, to nie mają innego tematu, tylko wszystko o lesie. Wszystko co trzeba zrobić, który więcej zrobił, który więcej posadził. I bardzo jestem z tego dumna i głośnie. Uciekaj, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy pani Jadwigo, również pozdrawiamy i panią, i synów, którzy są leśnikami, i ich rodziny. Panowie, 17 po minut po 23 w obronie polskich lasów, dasz bur i chwała leśnikom, tak byśmy mogli powiedzieć. Przejdźmy do takiego podsumowania tego spotkania, a mianowicie, co jest najistotniejsze, co powinniśmy jedni drugim przekazać na temat lasów, z czym wychodzimy my, którzy słuchamy 5 minut, 10, 40, którzy słuchamy już 3 godzinę spotkania z panami. Co powinniśmy wiedzieć, by to precyzyjnie przekazać tym, których spotkamy. Nie jakimiś takimi, wiecie, hasłami, a bo chcą nam zabrać lasy, chcą sprywatyzować lasy, czy jest wielka wojna o lasy, bo wiemy, że to nie wystarczy, bo trzeba potem powiedzieć, w czym się to wyraża. I takich argumentów prosimy o dostarczenie.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe od 100 lat. 100 lat tradycji, 100 lat doświadczeń, 100 lat praktyk, 100 lat wiedzy, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. To jest gwarant tego, ażeby lasy były trwałe, zrównoważone, wielofunkcyjne, żeby każdy mieszkaniec tego kraju miał prawo wstępu do tego lasu, miał możliwość korzystania z tego lasu i oczywiście kwestie ochrony, jak szeroko pojętej, ochrony środowiska, ale też ochrony lasu. nie mogą być pomniejszane. Ochrona lasu, która dotyczy ochrony przed wszelkimi czynnikami bio czy abiotycznymi, także musimy my, leśnicy, o to dbać, dbamy o trwałość tych lasów i oczywiście robimy wszystko, żeby z tych lasów też korzystało społeczeństwo. I jeszcze raz zaznaczam, drewno jako źródło odnawialne, które zasoby, które są odnawialne, którego nie da się zastąpić niczym, które praktycznie towarzyszy nam na co dzień w każdym narzędziu, urządzeniu, z którym możemy się zetknąć w każdej chwili. Nie róbmy czegoś, nie zmieniajmy czegoś, co jest dobre. Więc moje przesłanie jest takie, żeby społeczeństwo zrozumiało, jak wielką rolę odgrywa właśnie Państwowe Gospodarstwo Leśne.
To Piotr Nalewajek, Witold Pieniążek.
A ja trochę na początek sparafrazuję Piotra. Słuchając tych telefonów mam wielkie... Nie potrafię tego nawet wyrazić. Mam duże obawy, gdzie jest to społeczeństwo, które tak bardzo chce wpłynąć na te lasy, że one są źle zarządzane. Bo jakoś... media mainstreamowe cały czas podobają, że to jest oddolna inicjatywa społeczna. No, to gdzie jest to społeczeństwo? Gdzie jest to społeczeństwo? Tutaj nie słyszę tego społeczeństwa. Tu chyba jest ktoś inny. Może to nie jest nasze społeczeństwo. Może to ktoś inny jest. A druga rzecz, o której chciałem w podsumowaniu powiedzieć. W Lasach Państwowych pracuje w tej chwili około 26 tysięcy pracowników. Jest to chyba najlepiej wykształcona kadra na tak olbrzymim obszarze, w tak dużej firmie, 26 tysięcy ludzi. Ja nie wiem, jeżeli z tego nie mają wykształcenia średniego, technicznego, najczęściej leśnego, będzie ze 4 tysiące osób. No bo potrzebni są ludzie, którzy niekoniecznie muszą mieć średnie lub wyższe wykształcenie. Z tych pozostałych 20 tysięcy podejrzewam, że połowa ma wyższe wykształcenie, druga połowa średnie. Chociaż nie wiem, czy nie zaniżam tych wartości, jeśli chodzi o wyższe, bo w ostatnich latach to się posunęło bardzo do przodu. Czy jest w stanie ktoś, kto nie ma wykształcenia kierunkowego, lepiej zarządzić tymi lasami?
I na pana Mariusz Agiejczyk.
No ja mam jedno takie przesłanie, ale może wielowątkowe. Przede wszystkim niech ludzie sprawdzają dane, tak? Niech zaczną myśleć, nie słuchać, tylko sprawdzać. Jeżeli ktoś słyszą, to sprawdźcie, moi drodzy, jak to wygląda. Nie róbmy sztucznie zalety, bo przedsiębiorstwo funkcjonuje 100 lat i finansuje różne przedsięwzięcia, przy okazji zarabiając pieniądze i my z tych pieniędzy mamy wynagrodzenie. Oczywiście, i to dobre wynagrodzenie. My nie mówimy, że zarabiamy kiepsko, że nam się źle żyje, ale naprawdę ciężko na te pieniądze pracujemy i chcemy, aby to społeczeństwo korzystało z tych pieniędzy w różnych rzeczach, które my robimy dla tego społeczeństwa. Udostępniając im las, dbając o przyrodę, chroniąc właśnie obszary cenne, udostępniając infrastrukturę turystyczną. Po prostu niech ludzie zrozumieją, że... Znaczy zrozumieją, może to nie, to źle brzmi w ogóle, że ja coś wymagam od ludzi. Ale niech przemyślą, co w zamian lasów państwowych może powstać. I dadzą sobie odpowiedź, co teraz mają, a czego nie mają. I to jest takie kluczowe pytanie, żeby nie było czegoś takiego, że mądry człowiek, Polak po szkodzie. I to jest pytanie na przyszłość, czy społeczeństwo nasze wzniesie się nad różne podziały i różne uprzedzenia i potrafi zastanowić się tak naprawdę, co jest największą wartością, ale ja sobie odpowiadam, że wierzę w mądrość tego narodu, bo ten naród wiele razy pokazywał swoją mądrość w różnych ciężkich sytuacjach. A co mnie martwi, co wskazuje na to, że może być przyczynkiem zmiany strukturalne w Lasach Państwowych, które może są potrzebne w kwestii komunikacji społecznej, ale co do zarządzania, kiedy firma nie ma kłopotów finansowych, to raczej poddawałbym to w wątpliwość. To, co mówiłem, Fundusz Leśny, który jest takim rezerwuarem środków finansowych w razie jakichś katastrof, no to jest uniwersalna wartość dla mnie. Tego nie ma nigdzie w Europie, nie ma nigdzie w świecie. Tym można naprawdę ratować sytuację, odnawiać powierzchnie, na których powstały szkody, po wiatrołomach, po pożarach. No, czegoś takiego nigdzie indziej nie ma, więc uważam, że to, co dobrze funkcjonuje, powinno być zachowane. Ja jestem dumny, że 100 lat Lasów Państwowych wypada w 24 roku, a ja 33 lata swojego życia już jestem w tej służbie i uważam, że i staram się być uczciwym w stosunku i do ludzi, i do przyrody.
Bardzo gorąco dziękuję. Czas na pozdrowienia. Mariusz Agiejczyk, leśnik. Tutaj wszyscy panowie są przedstawicielami Związku Zawodowego Budowlani, zrzeszającego pracowników leśnictwa i ochrony środowiska. Pan Mariusz Agiejczyk jest jeszcze kandydatem na burmistrza Hajnówki. Kogo pan pozdrawia?
Zacznę od prywaty, no bo oczywiście moją żonę, bez której bym tutaj nie był, która dała mi wsparcie, która daje mi taką...
Pisze recenzję?
Nie, czasami powie, że za dużo mówisz i będziemy mieli kłopoty, no ale jest ze mną na dobre i złe i za to jestem jej wdzięczny. Moją córkę, no i oczywiście całe społeczeństwo Hajnówki. Jak chcecie zmiany, no to służę swoją osobą, mam pomysł. Dziękuję bardzo i wszystkich moich przyjaciół, wrogów również, niech wam się dobrze wiedzie.
Witold Pieniążek, przewodniczący organizacji międzyzakładowej pracowników leśnictwa ZZ Budowlani.
No to tak, Mariusz pozdrowił żonę, nie wypada nie pozdrowić swojej. Tak, pozdrawiam ją serdecznie i teraz powiem szczerą prawdę, że też jestem tu dzięki niej. Bo to ona mnie przekonała, że powinienem pojechać. I nie byłem do końca przekonany, czy powinienem przyjeżdżać, bo ja nie jestem człowiekiem medialnym, przynajmniej nie staram się być. Nie mam jakiegoś wielkiego parcia, ale dziękuję jej, bo to dzięki niej tu jestem. Pozdrawiam również moje dzieciaki i wszystkich leśników, którzy być może słuchali tej audycji. Trzymajcie się, będziemy działać, żeby nie doszło do tego, na co się zanosi.
I pan Piotr Nalewaj, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska ZZ Budowlani. Żonę też, tak?
Tak, oczywiście. Własną osobistą. Słońce, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
Słońce, tak?
Słońce moje.
Boi się pan powiedzieć po imieniu?
Danusia.
A Danusia.
Tak, Danuto. Rzadko używam imienia, raczej ona mi świeci każdego dnia, także...
A to stąd się wziął, że przepraszam, że tak zapytałem o imię, ponieważ jest taki żart, że jak mąż zwrócił się do żony po imieniu, to tego zaczęła podejrzewać o wszystko, co najgorsze, bo nigdy tak do mnie nie mówiłeś.
Tak, oczywiście, pozdrawiam też moje wszystkie perły, siódemkę naszych dzieci, no i oczywiście 12 wnucząt. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie.
Któryś z wnuków drepcze za dziadkiem po lesie?
Zazwyczaj wszyscy mieszkają gdzieś dalej, ale przyjeżdżają na wakacje, więc drepczą za mną, drepczą.
Bardzo gorąco dziękuję panowie za przybycie do studia w obronie polskich lasów, ale też w obronie honoru i godności. Też profesjonalizmu leśnika, tak możemy dziś powiedzieć. I to wynika nie z naszych założeń, ale z głosu naszych słuchaczy i odbiorców. Jeszcze raz gorąco dziękuję. Daszbór.
Daszbór, Szczęść Boże,
pozdrawiamy również słuchaczy i dziękujemy ojcu Tadeuszowi, że mogliśmy tutaj być.
przysłowia mądrością narodu. I jeśli temu twierdzeniu dać wiarę, spróbujmy pojąć, ile dzisiaj znaczy takie oto mądre porzekadło stare.
Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Sosnowa szyszko, szyszko miła, gdybyś to ty ministrem od lasów była, to byś tak łatwo, tak bezmyślnie wycinać pięknych drzew nie pozwoliła. Niechby przez wieki trwały taką ludziom niosły dzień, nocą ciepło, a o chłodę w upalny letni dzień. Idźmy więc, Szyszko, razem w bój o wielką sprawę. Już nie ma czasu ze zdrajcami na zabawę. Nim ci, co po nas, wyślą za to nam rachunek. Nie pozwalajmy na ten w biały dzień rabunek. Gońmy jak stare baby od lasa wszelkie zło. Praprzodkom leśnym naszym jesteśmy winni to. By polskie lasy już na zawsze polskie były, przez całe wieki sobie na to zasłużyły. Aby przeklinać nasze wnuki nie musiały nas, walczmy do końca, póki jeszcze na to czas. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las?
Stubarwny lesie mój, dziewiczek nie jest moje. Tak bardzo dziś się martwię, tak się o was boję. Przyszło mi śpiewać o was dzisiaj niewesoło wcale. Bo kiedy przyjdą po was jacyś obcy drwale, a my spóźnimy się o włos z waszych drzew obroną, to niech już lepiej od pioruna woda i spłoną. Lecz srogo za to nas pokaże sąd niebieski. Ja wam to mówię, Gajowy Wróblewski.
Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las?
Jest las.